Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Firma. Wszedł jak zwykle po wielkich, majestatycznych schodach zbiegających się przy drzwiach stanowiących główne wejście do budynku. Gmach był szary i przysadzisty, lecz wydawał się mniejszy w porównaniu z sąsiadującymi budynkami, będącymi głównie siedzibami banków i korporacji. Wielkość była tu zjawiskiem względnym. O ile sąsiadujące budynki miały być funkcjonalnymi biurowcami, ten wydawał się bardziej tworem jedynym w swoim rodzaju. Wchodząc do budynku, można było zauważyć, że powstał on w nadludzkiej skali, a więc jego nikłe rozmiary były tylko złudzeniem. Człowiek wchodzący do gmachu psuł jego proporcjonalność. Olbrzymie drzwi, okna, a nawet meble w reprezentacyjnej części były zaprojektowane, jakby miały być używane przez rasy tytanów, dwukrotnie większych od ludzi. Miały przytłaczać i udowadniać zbłąkanemu interesantowi, że trafił do miejsca, w którym jest tylko marnym pyłem w obliczu majestatycznej władzy. Po co właściwie ludzie budują tego rodzaju monstra? Zastanawiał się kiedyś. Odpowiedź na to pytanie z pozoru wydawała się prosta. Każda tego rodzaju firma próbuje udowodnić swą wielkość. Pokazać, że ich potęga dotyka nieba. Bajeczki o wysokich cenach gruntu w centrach to przecież tylko fałszywa skromność i ściema dla żądnych zysku akcjonariuszy. Zobaczcie, jacy jesteśmy potężni. Widzicie, ile mamy pieniędzy? Czyż nie zasługujemy na szacunek? Ciskają w ludzką podświadomość posępne wieże, które dla podkreślenia swej potęgi ustawione są tak, aby konkurować z innymi tego typu obiektami. Architektoniczna gigantomania działa skutecznie od tysiącleci. Co pozostało po kilku władcach Egiptu, jeśli nie ich gigantyczne nagrobki? Mania budowania doprowadziła do kresu niejedną kulturę. A mimo to nadal władcy kochają architektów. Im bardziej monumentalne są ich wizje, tym większy zyskują poklask u panujących. Wzajemne umiłowanie twórców i budowniczych jest niezależne od czasów, religii i cywilizacji. Ten swoisty wyścig zbrojeń państw i instytucji ma także, poza pokazaniem potęgi, jeszcze jedno praktyczne znaczenie. Już dawno zauważono bowiem, że w czasie kryzysu wzrasta sprzedaż luksusowych aut. Przecież to głupie, nierozsądne, ktoś pomyśli. Nic bardziej mylnego. Gdy firma się wali, a wierzyciele pukają do drzwi już bez jakichkolwiek przejawów kurtuazji, prezes kupuje nowe auto. Widać, nie jest tak źle, myślą pracownicy bankruta. Na pewno nie jest tak źle. Oszukują siebie wierzyciele. Czy raczej chcą się oszukiwać, choć przez chwilę licząc na zwrot swoich pieniędzy. Dzięki temu na pewien czas burza ustaje. Widmo bankructwa, choć nieuchronne, zostaje odwleczone. Potem pozostaje już tylko pogodzenie się z upokarzającym żebraczym losem lub zbawcza, samobójcza kula w głowę wystrzelona z rewolweru, zakupionego, rzecz jasna, także na kredyt w pobliskim sklepie z bronią. Podobnie wiele instytucji lubiło podkreślać swą pozycję, ulegając gigantomanii niczym nadymająca się żaba. Z firmą było jednak nieco inaczej. Nie musiała konkurować z nikim, mając monopol na swą działalność. Budynek jej był skromniejszy i zdecydowanie niższy od innych. Ale to pozór, nie tylko dotyczący proporcji. Uważny obserwator zauważyłby, że mimo stosunkowo niewielkiej ilości pięter jest on niesłychanie rozległy w porównaniu do siedzib sąsiadujących z nim komercyjnych gigantów. Był może mimo swej realnej wielkości mniej majestatyczny, ale za to złowrogi, zwłaszcza dla tych, którzy wiedzieli, Jaka instytucja mieści się w środku? Ta budowla działała inaczej na podświadomość swych obserwatorów. Nie musiał być wysoki, gdyż nie chciał chwiać się jak większość drapaczy chmur przy byle powiewie wiatru. Miał za to być wieczny i trwały i stabilny, jak mieszcząca się w środku instytucja. Powstał w czasach, gdy nikt nie marzył, że obok niego wyrośnie tak potężne centrum biznesowe. Obok? A może dzięki niemu? To jego rozległość przypominającego nieco ramiona ośmiornicy wskazywała na to, że jest w tej okolicy najważniejszy. Ale wcale nie zależało mu na tym, aby ktoś to dostrzegł. Bo przecież gdyby doszło do buntu, to ciemny lud, nauczany wiekami doświadczeń, ruszyłby na ziejące swym blichtrem pałace, omijając to dziwne monstrum. Można było więc sądzić, że całe centrum powstało jako kamuflaż dla tegoż właśnie budynku. Pogląd ten uwiarygadniał szyld z napisem Ministerstwo Pojednania i Wiedzy, który niezorientowanym nie mówił za wiele. Ci, którzy nie potrafili określić, czym zajmuje się owa organizacja, ale wiedzieli, iż za nazwami instytucji publicznych kryje się swego rodzaju hipokryzja, z reguły bywali już lekko zaniepokojeni owym szyldem. Wszelako nikt nie nazywa resortu Ministerstwo Wojny, nawet w sytuacji, gdy głównym celem tejże instytucji jest zbrojna napaść na pobliskiego sąsiada. Ministerstwo Obrony albo Pokoju brzmi o wiele lepiej. Analogia nakazywałaby sądzić, że rolą tegoż biurokratycznego monstrum było działanie zmierzające do tego, aby wszyscy byli światli i zgodni. A więc, aby tak się stało, należało wyeliminować myślących inaczej. Wiedzę zaś pozostałych obywateli o władzy należało zastąpić wiedzą władzy o obywatelach. To proste rozumowanie w dość trafny sposób oddawało istotę firmy. Tak więc nie tylko materialna strona instytucji była odmienna od reszty. Już dawno decydenci pojęli, że prawdziwa władza nie musi mieć nic wspólnego z jej zewnętrznymi oznakami. Istota i cele funkcjonowania tej struktury były ukryte. Nawet znaczna część jej kadry nie była uprawniona ani wystarczająco bystra, aby je pojąć. To także był element dymnej zasłony. Gdy Jan dotarł do wnętrza swego biurowca, przywitał się ze spotkanymi przypadkiem kolegami. Na stoliku obok wind ujrzał rozłożone nowe foldery propagandowe zachęcające do świadomego macierzyństwa. Po wciśnięciu przycisku w górę i oczekiwaniu na przyjazd windy, zerknął jeszcze raz na inne wytwory działu propagandy. Tylko rzut oka wystarczył, aby wywołać uśmiech na jego twarzy, który gościł tam tylko w bardzo szczególnych okolicznościach. Na okładce folderu widniała wesoła twarz dziecka i napis: Dbamy o jego prawidłowy rozwój. Ciekawe jak, pomyślał. Pewnie prawidłowy oznacza prawidła do butów. Urwał rozmyślania i poddał się wewnętrznej samodyscyplinie. Nie można przecież tak ostentacyjnie wyśmiewać wytworu oficjalnej propagandy, bo jeszcze ktoś zauważy. Postawa Jana nie była wynikiem krytycyzmu. Miała swe źródła bardziej w znudzeniu rutyną, która w jedyny w swoim rodzaju sposób odsłaniała powielane od wielu lat schematy. Był znużony, bardzo znużony. Znał doskonale swój fach i miejsce, w którym pracował. Wiedział, że odejście z firmy oznacza odejście także z tego świata. A przecież nikt nie był samobójcą. Musiał więc trwać, jak długo się da, i udowadniać swoją przydatność. Nieważne jest przecież to, co robi lub ma zamiar robić, lecz to, co się wie, a tym mogą być zainteresowani różni ludzie. Jeszcze inni, rzecz oczywista, zainteresowani są wyłącznie tym, aby wiedza o tym, jak naprawdę działa owa instytucja i czym się zajmuje, nie dostała się w ręce tych pierwszych. Dlatego też wiele w firmie było działań pozorowanych, a więc takich, które miały tylko wywołać na obserwatorach mylne wrażenie, że polityka instytucji biegnie w zupełnie innym od zamierzonego kierunku. Było oczywiście nadzorowanie pracy oświaty. Było też tłumienie konfliktów społecznych poprzez systemy grantów, pisanie ustaw i rozporządzeń. Ale to wszystko było mało istotne. Nadjechała winda. Wsiadł do niej i wcisnął dziewiątkę. Jadąc, obserwował przez oszklone drzwi chodzących przyspieszonym krokiem pracowników resortu.